Wojciech Reszczyński pozostaje w studiu, a przy telefonie Wojciech Cejrowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
A dzień dobry panu. Dzień dobry.
Jak się pan ma?
Ja się mam świetnie, proszę pana. Mam się świetnie i nie uważam za dobrego rozpowiadania o tym, że ktoś się ma źle, kiedy ma się źle. To niech wtedy nie zgłasza się do radia, nie rozmawia ze znajomymi, jak się ma źle, tylko siedzi cicho przez chwilę, aż mu się podobrzy.
Rok temu Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Teraz z Polski pan obserwuje politykę amerykańską i co?
No jeszcze mam końcówkę trasy z występami, ale już naprawdę bym chciał dawno być w Arizonie, gdzie cieplej, proszę pana. Męczę się tą pogodą dookoła, ale zazwyczaj wylatuję, wyobraź sobie, 13 grudnia, przez wiele lat tak było, bo robiliśmy kocią muzykę pod domem zbrodniarza Jaruzelskiego, ukradzionym zresztą. I zaraz potem z buta leciałem na Okęcie 13 grudnia rano i wylatywałem z Polski. Taka symboliczna cezura. Teraz Jaruzel już nie będzie odbierał tej kociej muzyki. W związku z tym chyba przeniosę czas wylotu na jakieś wcześniejsze pory, bo już mnie ten 13 grudnia nie trzyma aż tak bardzo. A co do Trumpa, no jest lepiej i coraz lepiej w Ameryce i coraz większe połacie społeczeństwa odczuwają na własnej skórze, że jest coraz lepiej, w związku z tym demokraci dostają szaleństwa. Już nie wiedzą, co mają robić, bo nie tak miało być. Po pierwsze, miał nie wygrać Trump. Do ostatniej chwili przed wyborami mówiono, że absolutnie nie ma szans i tam wyszły jakieś jego stare taśmy sprzed 10 lat, jak klepał panienki po pupach w Hollywoodzie. Stare taśmy wypłynęły, wtedy już wszyscy myśleli, że pogrążony Trump, on jednak wygrał, więc nie tak miało być. Potem nie tak miało być, bo to, co obiecywał w kampanii, uznawano za pewien rodzaj teatru. On poza tym, że bilionerem jest i biznesmenem wziętym, to miał też program w telewizji, The Apprentice, bardzo wysoko oglądany, to był showman. Prowadził też Miss Piękności, jedno z wydań tego show telewizyjnego, więc jako producent i gwiazda telewizyjna w czasie kampanii był trochę tak oceniany, że to jest wszystko gra pod publikę po to, żeby wygrać albo żeby zagrać. Po wyborach okazało się, że on realizuje wszystkie zobowiązania wyborcze, więc demokraci uważają, no znowu nie tak miało być, przecież on miał oszukiwać tak jak Hillary Clinton we wszystkich wyborach, a po wyborach miało być normalnie. A on tu obiecał, że osuszy bagno waszyngtońskie i osusza. Obiecał, że zbuduje mur i już prototypy stoją, wiele kilometrów tych prototypów stoi i za chwilę zacznie się normalna konstrukcja. Więc są przerażeni i nie mają też lidera demokraci. A społeczeństwu się poprawia. Giełda amerykańska, jak można sobie sprawdzić w każdym komputerze świata, ma takie notowania, jakich nie miała nigdy w historii istnienia giełdy. Najwyższa giełda, no bo jak bilioner zajmuje się, proszę pana, gospodarką amerykańską, no to od razu wszystko idzie lepiej. Bezrobocie spadło, od 17 lat tak niskiego nie było, żaden Obama lewicowy się nie mógł pochwalić spadkiem bezrobocia, ani Clintony, ani inne towarzysze. Więc proszę pana, jak się ludziom polepsza i otwierają się w dodatku fabryki, które przez wiele lat były zamknięte i wracają biznesy, które wyjechały z Ameryki z powodów podatkowych, a teraz na słowo Trumpa one wracają i otwierają się zamknięte 20 lat temu miejsca pracy, otwierają się stalownie, odblokowano wydobycie ropy naftowej, odblokowano wydobycie węgla kamiennego w Stanach Zjednoczonych. To mówię głośniej, dlatego że w Polsce też jest taki napór Europejczyków, żeby zamknąć kopalnie. No, mamy je otworzyć i mamy palić ten węgiel, który mamy, bo to jest nasz węgiel, niezależne źródło. Potem się będziemy martwić, co nakręcić na kominie, żeby siara nie leciała. Albo ustawmy te kominy w stronę Niemców i ruskich i niech do nich leci siara, co się przejmujemy tym. Więc proszę pana, Ameryka węglem stoi tak samo jak ropą naftową z Teksasu, która przypłynęła wczoraj do Polski i chwalić pana za to, że nie ruska, tylko wreszcie jakakolwiek inna przypłynęła do Polski. I w Ameryce ogólnie karnawał i święto. od demokratów odpływają coraz większe grupy społeczeństwa, szczególnie ci tacy trochę niezdecydowani, którym Trump trochę nie pasował, bo taki za bardzo hop do przodu, no ale jak w portfelu przybyło, to Amerykanie zaczynają głosować na Trumpa we wszystkich badaniach takich, kogo byś wybrał dzisiaj. Jemu powoluśku przyrasta i właśnie o powoluśku chodzi, bo jakby mu za szybko przyrosło, to jest niebezpieczeństwo, że mu szybko spadnie, a on powolutku buduje elektorat do następnej kampanii wyborczej.
Czyli w twoim głosie nie słyszę ani odrobiny zawodu z powodu niedopełnionych obietnic przed Donalda Trumpa, toczących się
śledztw. Ale jakie, proszę wymienić jakieś niedopełnione w kontekście takim, że są 4 lata prezydentury, a on w rok zrobił tyle, co mało komu by się udało w takim tempie pracować. Ten facet pracuje po 20 godzin dziennie, sypia krótko, od wczesnego dzieciństwa tak się nauczył, że szybko śpi i po 4 godzinach snu wstaje i w kampanii wyborczej mogłeś to oglądać. On no jakby był na proszkach, no on po prostu zawsze jest energetyczny, zawsze jest silny, nigdy nie widać worów pod oczami, że jest niewyspany i bredzi jak Hillary Clinton, bo już nie ma siły. On miał po 4 spotkania wyborcze. Sprawdziliśmy w kampanii wyborczej, że ten facet ma testosteron i potrafi długo i intensywnie pracować. Teraz robi to na rzecz Ameryki. Więc proszę pana, jakie niespełnione obietnice w kontekście takim, że dopiero rok minął i od wyborów, a nie od urzędowania, bo urząd się obejmuje trochę później. Mamy rocznicę wyboru.
To jest,
a w styczniu było objęcie urzędu.
To jest prawda. No, nie udało mu się zreformować całego systemu opieki zdrowotnej, służby zdrowia. Gdzieś tam poległ w kongresie na sporach republikanów, także tam parę rzeczy mu się nie udało zrobić, ale też
no dobra,
jest...
No ale nie jest, uwaga, nie jest prerogatywą prezydenta, nie jest w jego rękach wykreowanie ustawy. On jest takim wodzirejem, który ma doprowadzić większość parlamentarną, republikańską, do głosowań. Czyli ma być mocą sprawczą, ale nie osobiście, tylko popychając inne ręce do głosowania. I to nie wyszło. On mówi, no najpierw muszę osuszyć to szambo w Waszyngtonie, bo ci goście ciągle głosują z demokratami. Dałem im większość w obu izbach parlamentu. Oni nadal nie potrafią prostego głosowania zrobić, skurkowańcy. No to coś z tym zrobię. I co się stało? Ponieważ pierwsze głosowanie w sprawie ochrony zdrowia nie wyszło, z winy republikanów, tych starych repów, którzy siedzą w parlamencie 5., 6., 27. kadencję i się przykleili do stołków, to Trump zaczął popierać kandydatów z partii republikańskiej przeciwko innym kandydatom z partii republikańskiej i w kilku głosowaniach, bo czasami są wybory uzupełniające, coś się stało, ktoś zrezygnował ze stołka. W kilku takich znaczących wyborach, już nie będę w szczegóły wchodził, wygrywają kandydaci, którzy nie mieli wygrać. Nie z establishmentu waszyngtońskiego, tylko nowi ludzie, bardziej do Trumpa podobni niż do tych starych republikanów. I proszę pana, ma jeszcze kilka lat na to, żeby zrobić tę reformę zdrowia nowymi rękami. Ci starzy przyklejoni do stołków, oni się przestraszą takiego ruchu, że jak Trump się zaczyna w cudzysłowie mieszać w lokalne wybory i spojrzy łaskawie na jakiegoś republikanina, który nie miał nazwiska, jest kompletnie nowy, to nagle on wygrywa. Bez pieniędzy, bez niczego, bez ochrony partii republikańskiej. Jak ci starzy się przestraszą, że mój stołek może mi wylecieć spod tyłka, to zaczną głosować tak, jak Trump grzecznie prosi.
Jeździsz po Polsce, impresje dotyczące tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej są jakie?
No, że PiS obiecywał różne rzeczy w kampanii wyborczej i obiecywał też swoim dużym sojusznikom. Solidarność jako związek zawodowy rzadko popiera jakąś partię i to tak wprost, żeby jeszcze swoich ludzi posyłać na listy wyborcze. To był bardzo trudny wybór dla Dudy ze Związku Zawodowego, nie Dudy prezydenta. Poszedł na taki układ z Jarosławem, bo było kilka ważnych spraw z punktu widzenia Związku Zawodowego do załatwienia. Na przykład wszystkie niedziele wolne dla pracowników. I teraz się okazuje, że PiS wystawia własny elektorat do wiatru oraz dużych sojuszników, takie pakiety kontrolne. Bo elektorat cały, no to są drobne osoby, takie jak ja czy ty. Natomiast są jeszcze pakiety wyborcze. W tej chwili PiS wystawia do wiatru duży pakiet, którym jest Solidarność. To jest złe, co robi PiS. Nieetyczne pod każdym względem, bo jak się coś obiecywało w kampanii, nawet nieroztropnie, to się trzeba z tego rozliczyć przed swoim elektoratem. Nie uciekać w omówienia, w kruczki takie, że o, już 16 minęła, nie możemy dokończyć głosowania, uciekamy do domu, bo są święta. Tylko się staje po męsku przed ludem i mówi, obiecywaliśmy to i to w kampanii, a teraz uwaga, narodzie drogi. Oto powody, dla których jednak tego nie zrobimy. Bo nie wiem, coś odkryliśmy w szufladzie, czego wcześniej nie mogliśmy widzieć, bo szuflada była w gabinecie Tuska, a my teraz coś wiemy. Oto jest to, co wiemy i co zmienia cały układ na tej planszy. No wie pan, no tak się tłumaczę przed ludem, żeby zmienić program wyborczy. A jak nie mogę się wytłumaczyć, to nie zmieniam programu wyborczego, bo to jest kontrakt. I PiS w tej chwili, widzę, stał się inny, niż nam obiecywał, że będzie w kampanii. Wczorajsze przemówienie, zdaje mi się, że wczorajsze, pani Szydło na temat tego, jaka ona jest wielka Europejka i że Polska koniecznie w Unii i w Europie i tak dalej. Czyli wystawiła Polska znowu tyłek na Grupę Wyszehradzką i parę innych kombinacji, które mieliśmy w kontrze do tej złej Unii, do tego rajchu, który tam się tworzy w tej chwili wokół Merkel.
Powiedział Wojciech Cejrowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ależ proszę bardzo, a nie usłyszę od ciebie kontropinii żadnej?
Od Wojciecha Reszczyńskiego usłyszysz. Mam nadzieję, że usłyszysz.
Słychać mnie?
A słychać jak najbardziej. Dzień dobry, cześć.
Wojciechu, masz przeklapane u mnie.
No to nie pierwszy raz, no ale walczyliśmy o wolność słowa i różnorodność opinii po to, żeby się ucierały różne poglądy.
Ale wiesz za co? Ale wiesz za co? Słowa. Wiesz za co? Domyślasz się za co?
Nie mam pojęcia.
Za to, że chciałeś Szczecin oddać Niemcom.
Nie chciałem Szczecina oddawać.
No jak to słyszałem, tysiące, miliony ludzi słyszeli. No jak to?
Najpierw przez 15 minut mówiłem o tym, że mają zapłacić reparacje wojenne. A potem podałem pewien przykład. Uwaga, jeździsz Volkswagenem, załóżmy. Czy ten Volkswagen jest niemiecki, czy polski? Jest polski, bo ty jesteś właścicielem, ale jest niemiecki, bo został wyprodukowany w Niemczech. Jest niemieckim samochodem i ze Szczecinem jest dokładnie ta sama sytuacja. To jest niemieckie miasto wyprodukowane przez Niemców.
Ja bym tam oddał Szczecin Niemcom. Słuchaj, przeproś na wszelki wypadek, bo wiesz, ja pochodzę z Olsztyna i mnie to bardzo... Mnie to bardzo boli.
Doskonały interes oddać Szczecin w zamian za wszystkie kontrybucje wojenne, bo Szczecin nie jest nasz.
Nic nie oddać. Berlin jest słowiańskim miastem. Tak trzeba mówić Niemcom.
No dobra, zobaczymy, kto dalej zajedzie.
Tym Volkswagenem. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy Wojciecha Cejrowskiego i z niepokojem patrzymy na zegarek. Jest 9:54. Jak nic, szykuje się 4 godzina poranka w studio. Teraz pan Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Bliżej do mikrofonu. Wielka mapa dochodów. To robi Fundacja Republikańska od lat. Coś, co jest bardzo potrzebne nawet w życiu dziennikarza. Pokazuje, w jaki sposób, ile państwo zarabia i w jaki sposób jest dystrybucja tych wszystkich dóbr, ile miliardów i do kogo trafia. To jest bardzo ciekawy dokument.
Zgadza się. Mapa wydatków państwa, mapa dochodów państwa. Dochodów wprawdzie dopiero drugi rok, natomiast mapa wydatków to już jest 6. edycja. Zaczęliśmy w 2011 roku z taką właśnie myślą, żeby jakby uzmysłowić w ogóle obywatelom, o jakiej skali pieniędzy mówimy, kiedy mówimy o finansach publicznych, bo te kwoty to są kwoty rzeczywiście dość abstrakcyjne. W 2016 roku mieliśmy 780 miliardów złotych wydatków, 680 miliardów dochodów. Jak łatwo to porównać, mamy tak naprawdę blisko 100 miliardów złotych deficytu.
I od razu przywitam pana Zbigniewa Sobolewskiego, spółdzielcę i przedsiębiorcę. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu.
Powiedzieliśmy od razu, że deficyt państwa ile wynosi?
100 miliardów złotych.
I okiem tak. Przedsiębiorcy, jak wygląda taki deficyt państwa?
Przepraszam, weszłem tutaj jakby w połowie rozmowy, także pan mówi, że deficyt, ale w jakim roku? Czy to aktualnie?
W 2016.
No trudno mi jest odnieść się tak, ja jestem tego zwykłym jakby przedsiębiorcą z prowincji, także to też w pozycji Warszawy łatwiej to ocenić. Myślę, że nie mogę w tej chwili się panem ani zgodzić, ani nie zgodzić, ale no, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, czy to było 100, czy 50, czy 40,
nie,
ale,
to, że było,
ale że on jest, to na pewno.
To jest właśnie i czy to, że nie walczymy nie tyle z deficytem, ale zadłużamy coraz bardziej państwo, czy to kiedyś nie skończy się wielką katastrofą. Czego jeszcze, właściwie wszystkiego możemy się dowiedzieć z tej mapy.
Tak, znaczy jeżeli chodzi o wydatki w 2016 roku, warto wspomnieć, że doszedł nam program 500+. Generalnie bardzo zwiększyły się nakłady na pomoc społeczną. Łącznie to był przyrost aż o 50%, czyli 23 miliardy. Jednocześnie udało się ten deficyt jednak utrzymać w ryzach, bo jak się spojrzy na nasze mapy sprzed roku, za 2015, to tamten deficyt mimo wszystko był większy. Nadal był ogromny, 102-103 miliardy prawie, jeśli dobrze pamiętam, czyli udało się rządowi zwiększyć znacznie te wydatki socjalne. Jednocześnie udało się też znaleźć pokrycie ich w dodatkowych dochodach, a co ważne, jeszcze w zeszłym roku nie były tak naprawdę widoczne efekty uszczelniania podatków, szczególnie VAT i CIT, które dopiero tak naprawdę się dzieją w tym roku, więc perspektywa jest niezła.
CIT to ja jeszcze bym powątpiewał, przepraszam pana, bo ja jestem takim może trochę praktycznym przedsiębiorcą i obserwując życie gospodarcze, i szczególnie funkcjonowanie koncernów międzynarodowych, różnych korporacji na rynku polskim. W mojej ocenie oni jeszcze nie zaczęli specjalnie CIT-u płacić.
Znaczy no, wzrosty w tym roku mamy już w okolicach 17-20% miesięcznie.
Ja wiem, że są, ale...
Efekty jakieś są, myślę, że tutaj akurat...
Ja przepraszam, że tak polemizuję, ale wydaje mi się, że w tym zakresie to jeszcze mamy bardzo, bardzo dużo pracy.
To znaczy, ja tutaj się oczywiście w pełni zgadzam. Niewątpliwie jest ogromne pole do działania, bo rzeczywiście ta luka w CIT-cie, no szacuje się, że może być nawet tak duża jak w VAT-cie, czyli około 40 miliardów złotych. No ale dobrze widać, że rzeczywiście coś, jakieś działania są podejmowane w końcu.
To oczywiste. Na tej mapie są rozmaite kolory. Czy w dochodach państwa jest Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadza do budżetu 70 miliardów złotych?
Tak, to jest składka zdrowotna, mówiąc wprost.
To jest
tak.
Składka zdrowotna, okay.
Tak, znaczy generalny wniosek z tej mapy dochodów jest bardzo ważny, bo tak naprawdę okazuje się, że najwięcej dochodów państwo uzyskuje z opodatkowania pracy Polaków. Tak, znaczy to jest przeszło 320 miliardów złotych, to są wszystkie właśnie składki ZUS, NFZ, oczywiście PIT i to zanim tak naprawdę jeszcze dostaniemy te pieniądze do ręki, już państwo pobiera od nas ponad 300 miliardów złotych. Jaki jest z tego przede wszystkim wniosek? No taki, że państwo niespecjalnie pozwala nam się wzbogacić, tak? Nie ma takiej możliwości, żebyśmy odkładali, dlatego że już jesteśmy na starcie tak wysoko opodatkowani. No, mówiąc obrazowo, praca w Polsce jest opodatkowana jak wódka, czyli bardzo, bardzo wysoko. I to niestety powoduje, że nie powstaje w Polsce klasa średnia taka prawdziwa.
No, czyli to jest problem. Drugie miejsce zajmuje VAT?
Tak, podatki konsumpcyjne, generalnie VAT i akcyza, to jest też prawie 200 miliardów złotych, czy bardzo dużo. Tylko no właśnie, ta równowaga, zazwyczaj jednak państwa, które są na etapie bogacenia się, mocniej opodatkowują konsumpcję niż pracę, bo to pozwala ludziom jakby zacisnąć pasa, mniej konsumować, ale dzięki temu odkładać, zbierać oszczędności na jakieś późniejsze inwestycje. Niestety w Polsce mamy to trochę postawione na głowie.
Czy taka mapa dochodów i wydatków państwa rzeczywiście coś, na co powinniśmy patrzeć? Tak, żeby zrozumieć państwo, trzeba wiedzieć, jak ono wydaje swoje pieniądze i skąd ma te pieniądze. Ona to można kupić, dostać, wydrukować.
Mapy są generalnie dostępne za darmo dla wszystkich w wersji elektronicznej. Polecam stronę www.mapawydatków.pl. Po to właśnie to robimy, żeby jakby upowszechniać tę wiedzę, dlatego staramy się wszędzie z tym przekazem docierać i udostępniać te mapy za darmo. Można też zamówić wersję wydrukową. drukowane w naszym sklepie. Jak się wejdzie na tę stronę, też jest zakładka, żeby te takie mapy zamówić, co oczywiście polecam i zachęcam.
Krótkie omówienie mapy, ale jeszcze jej nie przestudiowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Radosław Żydok, Fundacja Republikańska, to jest pan z partii Gowina Nowej? Czy...
Nie, Partia Republikańska, czyli panie poseł Anna Maria Siarkowska i Małgorzata Janowska.
Czyli ta druga frakcja republikańska.
Ta jedyna prawdziwa.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku, którego gościem jest też Zbigniew Sobolewski. Jak co miesiąc uczestnik miesięcznicy smoleńskiej, dzisiaj w katedrze zgromadziło się więcej osób niż normalnie?
W katedrze to po południu, panie redaktorze.
Tak jest.
Teraz w kościele seminaryjnym.
W kościele seminaryjnym.
Myślę, że porównywalnie, może troszeczkę więcej, może troszeczkę więcej.
Będzie pan dzisiaj i w katedrze, i na placu Piłsudskiego?
Właśnie tak akurat nie wyszło, że mam tak bardzo ważny wyjazd, mi wypadł, że nie wiem, z przykrością, ale nie będę mógł dzisiaj być.
A dlaczego pan raz w miesiącu, od 10 kwietnia, wtedy jeszcze nie raz w miesiącu, tylko wtedy było zupełnie inaczej, ale później, kiedy zaczęły się miesięcznice, przyjeżdża pan?
Tak, przyjeżdżam co miesięcznie. W zasadzie wszystkie miesięcznice byłem, jednej nie byłem, w pierwszą rocznicę, ale wtedy byłem w Smoleńsku.
A dlaczego tak pan postępuje?
No, jest to pewnym, tak na sobie przyjąłem postanowienie, żeby, prawda, uczcić tych, co tam oddali życie za ojczyznę, i ten pomysł 96 jest w mojej ocenie miesięcznie wspaniały, gdyż jakby żadna ofiara nie została pominięta i jest jakby w pewnym sensie symbolicznie, ale za każdą duszę modlimy się co miesiąc przez 96 miesięcy do kwietnia przyszłego roku.
Dzisiaj też będzie pokazanie zwycięzców konkursu upamiętniającego zarówno świętej pamięci prezydenta, jego żonę, jak i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej.
Tak, też otrzymałem taką informację, natomiast ja bliższych już szczegółów nie znam z uwagi na to, prawda, że nie jestem w tym komitecie budowy tych pomników. Ja już jakby swój budowałem w Siedlcach i prawda, no teraz jakby mniej trochę człowiek się tutaj uczestniczy, bo obowiązków, tak jak pan redaktor wspomniał, dużo, gdyż prowadzę własne firmy, dwie, a pomimo, prawda, dobrej naszej zmiany, którym jestem jak najbardziej za, na 200%, to tym mniejszym i średnim firmom jest nadal ciężko.
Coś mogłaby dobra zmiana dla tych małych i średnich firm uczynić?
Myślę, że może, ale jest to bardzo jakby duże pole do działania dla naszych rządzących i, prawda, widzimy to na przykładzie chociażby na początku Trybunału Konstytucyjnego, teraz, prawda, w szerokim tego słowa rozumieniu cały wymiar sprawiedliwości, także sprawy gospodarcze. Idą też, ale myślę, że może przyspieszą. Chociaż pewne działania premiera Morawieckiego, chociażby ten w najbliższym czasie kongres 590, dla mnie jest, w moim rozumieniu, jest bardzo dobry, gdyż i według mego jakby oglądu otaczającej naszej rzeczywistości, to my jako Polska i Polacy, prawda, jesteśmy bardzo zacni, jeśli chodzi o ten patriotyzm, taki głęboki, czyli tak jakby porównując to do procesu leczenia czy chorobowego, tak jak pacjenta już się w ostatniej chwili leczy, czyli niejednokrotnie oddaje mi nawet życie, żeby tą wolność, niepodległość odzyskać. Natomiast dobrze by było prowadzić pewne działania profilaktyczne, czyli budować potencjał ekonomiczny naszej gospodarki, bo, prawda, widzimy to chociażby na przykładzie Niemiec, że pani kanclerz Angela jest, prawda, jakby powszechnie doceniana, ale to myślę nie ze względu na jej ogromne kompetencje intelektualne, tylko ze względu na jej zaplecze ekonomiczne.
W czasie kongresu 590 został ogłoszony, z tego co pamiętam, program, który nazywa się Konstytucja dla Biznesu. Na tą Konstytucję dla Biznesu cały czas biznes czeka, nie wyszła jeszcze z rządu, nie dotarła do parlamentu.
No, ale słyszę zapowiedzi, że w najbliższych chyba miesiącach będzie jakieś tam w tym zakresie już takie głębsze działanie, także nie jestem, prawda, tutaj kompetentny. Ja bym powiedział tak, że w Polsce, jeszcze raz wrócę, jest bardzo potrzebna edukacja ekonomiczna naszego społeczeństwa. Ja bym to nazwał świadomość konsumencka, gdyż my nawet ludzie z najwyższych sfer gospodarki, nie gospodarki, tylko kultury, mediów, w ogóle hierarchii kościelnej nie znają niejednokrotnie chociażby tego prefiksu, mam tu na myśli 590. I nie wiedzą, wchodząc do sklepu, czy to produkt przynajmniej wyprodukowany w Polsce, czy też nie. My sami jesteśmy twórcami stanowisk pracy dla siebie. Także jak często gdzieś tam w mediach się przewija coś takiego, że jakiś tam kapitał zachodni przychodzi do nas i będzie strasznie stwarzał stanowiska pracy, to ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Oni przychodzą zupełnie w innych celach. To po prostu ewentualnie muszą na tą okoliczność troszkę tych stanowisk pracy stworzyć. Także generalnie nawet przedsiębiorcy, bo sam nim jestem, może małym, ale jestem, nie jest ich zasadniczym celem stwarzanie stanowisk pracy. Głównymi twórcami i kreatorami stanowisk pracy są świadomi, mądrzy, roztropni konsumenci. To oni poprzez swoje decyzje konsumenckie stwarzają stanowiska pracy dla siebie, dla swoich bliskich. A jak konsumują tak przysłowiowy szereg rano na śniadanie wyprodukowany we Francji czy jeszcze gdzieś tam dalej, no to nawet ostatnia ta krowina gdzieś tam pod Siedlcami nie ma racji bytu.
Oby miała.
Znaczy od tych mówię, drobnych decyzji, bardzo drobnych, bo z tych najdrobniejszych decyzji konsumenckich prawda, zależy nasza potencjał naszej gospodarki.
I to jest prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Jest godzina 10:08, czwarta godzina poranka. Pozdrawiamy Wojciecha Piotra Kwiatka. Bardzo serdecznie, a Bogdan Szostkiewicz powie, z jaką książką przyszedł do studia.
Zanim powiem tytuł książki, przeczytam fragment tej książki z taką sceną końcową. Myślę, że potem będziemy mogli tego nawiązać. Gestapowcy i generał stanęli naprzeciwko siebie na baczność, wyciągnęli ręce jak na mustrze i razem krzyknęli Heil Hitler. Potem gestapowcy podali generałowi kopertę, a on ją rozpieczętował, przeczytał, jeszcze raz krzyknął o Hitlerze i poszedł sobie. Konikonowa przebrali się w swoje ubrania, a ogrodnik i szofer pomogli im spakować dwie wielkie walizy. Potem Kon chodził z nimi i pokazywał, które obrazy wyjąć z ram. Zwinęli te płótna w rulon i razem z walizami załadowali do bagażnika samochodu. Kon im podziękował, wyjął z kieszeni, ile miał. Pieniędzy było tego więcej niż to 100 zł. Mnie już nie będą potrzebne, powiedział. Potem jeden gestapowiec powiedział, bitte schön, Herr Präses, a drugi podał rękę Konowej. Konowie usiedli z tyłu, oficerowie z przodu i pojechali. Dwa tygodnie później, przed Nowym Rokiem, widzewska manufaktura została przejęta przez administrację wielkiego koncernu Hermann Göring Werke. W ten to nieoczekiwany sposób rozstrzygnęła się zażarta walka, jaką toczyli między sobą niemieccy fabrykanci w Łodzi o to, który z nich ma przejąć widzewską manufakturę. Okazało się nie za długo, że gestapowcy wywieźli Oskara Kona z żoną do Szwajcarii i tam wypłacili mu 1 000 000 franków szwajcarskich złocie za akcje zastawione przez Kona. Göring tanio kupił te akcje, ale zważywszy, że Kon już wcześniej obdłużył widzewską fabrykę na sumę przekraczającą dwukrotnie jej wartość, to on na tym interesie zarobił znacznie więcej. Jest to scena końcowa książki pod tytułem Recepta na miliony autora Bolesława Lesmana. Nie mylić z Bolesławem Leśmianem, ale Bolesław Leśman przecież zamienił swoje nazwisko z Lesmana na... Jest to Dzieje rodu Konów. Książka, która myślę, że taka nieprawomyślna, okazała się w 1967 roku nakładem Książki i Wiedzy, ale jest to książka znakomita. Chciałbym, żebyście Państwo tę książkę przeczytali. Ma 450 stron, ale czyta się ją jak pasjonującą powieść sensacyjną. Historia wielkiego przedsiębiorcy, biznesmena, ale też człowieka, który niekoniecznie grał czysto, natomiast jest fascynującą historią o Polsce przedwrześniowej, o naszej historii i o tym, jak wyglądała walka o miliony Oscar Cohn, jeżeli pamiętacie Państwo filmy Andrzeja Wajdy na podstawie genialnej książki Raymonda Ziemia Obiecana, to jeżeli tamci bohaterowie byli takimi żarłocznymi drapieżnikami, to Oscar Cohn był rekinem finansjery. Polecam tę książkę Recepta na miliony, Bolesław Lesman.
Polecał Bogdan Szostkiewicz. 10.11. Dzisiaj jest 10.11. Jutro 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętujemy razem. Konrad Abramowicz będzie świętował, ale dziś był za konsoletą. Łukasz Jankowski był wydawcą dzisiejszego poranka. Za chwilę studio Dublin. Połączymy się z Dublinem, gdzie jest Tomasz Wybranowski, a w poniedziałek zaprasza Państwa Aleksander Wierzejski. Proszę słuchać Radia Wnet. Dzisiaj będzie wiele audycji, a audycja między innymi o Beatlesach w języku angielskim. To jest o godzinie 18, a potem inne audycje i przedtem, i potem, i w trakcie. I słuchają Państwo Radia Wnet na 87,8 i www.wnet.fm. Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego dnia.